Obecnie wykładem usłyszy nam brat Tadeusz Wiśniewski, brat proszony.
A więc, proszę braterstwa, podstawą, wątkiem naszych rozważań niech będzie to, co apostoł Paweł w 1 do Koryntów w 11 rozdziale w 26 wierszu mówi: albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadacie, ażby przyszedł. Tu jest powiedziane: opowiadajcie. Ale właściwsze przetłumaczone jest: opowiadacie. Bo przecież przez obchodzenie pamiątki ostatniej wieczerzy to obchodzimy śmierć naszego Zbawiciela. To jest punkt centralny. Ale gdybyśmy nawet i przychylili się do tego: śmierć pańską opowiadajcie, to aczkolwiek opowiadanie tej śmierci jest głównym trzonem wszystkich przemówień, bo czyż można powiedzieć wykład, nie wspomniawszy o Jezusie, o Jego odkupieniu? Po prostu jest niemożliwością. Bo ten temat to jest tematem wszystkich tematów. To jest tak jak piasta u koła. Wszystkie szprychy prowadzą zawsze do tej piasty. Jakibyśmy punkt na tym okręgu koła nie wzięli, to on zawsze, tam zawsze wskazuje na punkt środkowy, bardzo ważny, którym jest Jezus Chrystus, Jego wspaniały okup. Dlatego też, jeżeli mamy opowiadać, to opowiadamy w tym dniu szczególniej. Wyjmujemy te miejsca z Pisma Świętego, one są przedmiotem naszych szczególnych rozważań. I chociaż one są znane nam, ale one są tak piękne, tak aktualne przez cały czas, jak Kościół Chrystusowy jest tu na ziemi i dokąd będzie tylko niedoskonałym, dokąd będzie płakał nad swoją słabością, dotąd będzie natchnieniem dla niego Jezus Chrystus, Jego okup. No i przede wszystkim w naczelnym miejscu miłość naszego Boga, który dał swojego jednorodzonego Syna, tak jak kiedyś dał Abraham. Brat wspomniał już o nim, ale zwróćmy uwagę na te szczególne słowa: weź Syna Twego, którego miłujesz, Syna Twego jedynego, którego miłujesz, idź na pewne miejsce, które Ci ukaże, a tam Go mi ofiaruj. Więc to był ten jednorodzony, jeden, i którego Abraham miłował. A Abraham, Bóg mówiąc te słowa, o kim miał, kogo miał na myśli? Miał swojego własnego Syna na myśli. To był jednorodzony i to był Syn, którego On miłował. Dlatego też my o tym Zbawicielu naszym będziemy mówić. Miejsca, szczególnie jedno miejsce, które jeden z największych proroków powiedział, bo chociaż mamy wielu proroków, to naczelne miejsce wśród nich znajduje prorok Izajasz. Największy z proroków. Pismo Święte Nowego Testamentu, mówiąc o Jezusie, po prostu odnosi się w wielu miejscach do proroctwa Izajasza, 53 rozdział. Jezus tak jest tam jakby sfotografowany. Dlatego też niektórzy mówią, że Izajasz jest ewangelistą Starego Testamentu. Bo tak pięknie i tak dokładnie go w tym rozdziale tenże Izajasz opisał. Cały 53 rozdział, który mówi: któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu jest objawione? Proszę braterstwa, jeśli chodzi o część proroctwa Izajasza, które zawiera 53 rozdział, to musimy zauważyć, że jest tutaj tego rozdziału oryginalna wymowa. Proroctwo oryginalne, że tak powiemy, nie było dzielone na rozdziały i wiersze. Dlatego też słowa, które przeczytałem z pierwszego wiersza, one mają ścisły związek z tym, co jest powyżej napisane. Izajasza 52 rozdział, już od 6 do 8 wiersza, już nam wskazuje na pewne rzeczy, które prowadzą do tego wspaniałego 53 rozdziału. Przetoż pozna lud mój imię moje. Przetoż pozna, mówię, dnia onego, że mi ja jest ten, który mówię, oto mi ja przytomny. Bóg tutaj mówi, że przyjdzie czas, że ludzie poznają imię Boże. Czy te imię to znaczy, że Bóg jest Jehowa? W wyższym znaczeniu poznanie Boga to jest poznanie Jego charakteru, Jego planu. A tu ludzie pod tym względem nie mają świadomości. I to będzie, że tak powiemy, faktem w onym dniu. To będzie w onym dniu, nie w każdym. Imię Boże, plan Boży, charakter Boży będzie poznany. To ja mówię, który mówię. Oto ja przytomny, ja, żywy Bóg, nie tak jak wasze bogi. Choć mają oczy, a nie widzą, uszy, a nie słyszą. O, jako piękne są na górach nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje i opowiada pokój. Tego, który zwiastuje dobre i opowiada zbawienie, a mówi do Syjonu: Bóg twój króluje. Wynoszą głos stróżowie twoi, głos wynoszą, a spoją wykrzykać będą, bo okiem w oko ujrzą, iż za się Pan Syjon przywiedzie. Tu jest mowa, proszę braterstwa, o wtórnym przyjściu naszego Zbawiciela, o zgromadzeniu ludu, tak żydowskiego, jak i duchowego Izraela. Tu jest pokazane żniwo i pokazane jest, że lud Boży w tych czasach końcowych będzie miał zrozumienie tych rzeczy. Oko w oko ujrzą, że Pan Syjon przywiedzie. Jako piękne na górach nogi tego. My rozumiemy, że nogi mogą w tym wypadku przedstawiać tych posłańców, tych duchowych prawd. Te nogi mogą przedstawiać ostatnich członków ciała Chrystusowego, którzy opowiadają w czasie, w której obecności mówią do Syjonu: Bóg twój króluje. Nie dopiero będzie królował, ale już króluje. Tylko ta kwestia królowania to nasuwa bardzo dużo dyskusji. Są fazy tegoż królowania, tak jak królewskie słońce, gdy wschodzi, to najpierw jest świt, a potem dopiero snop światła bezpośrednio uderzający z tarczy słonecznej. Kto zna ten świt, ten będzie mówił: Pan króluje. Wykrzykajcie, a śpiewajcie z połem pustynie jeruzalemskie, bo pocieszył Pan lud swój, odkupił Jeruzalem. Wysmuknął Pan ramię świętobliwości swojej przed oczyma wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego. Tu jest pokazane zgromadzenie Izraela. Wykrzykajcie, śpiewajcie, spojem pustynie jeruzalemskie, które nie miały urodzaju, gdy Izrael był w rozproszeniu. A gdy Izrael się zaczął gromadzić, te pustynie zaczęły kwitnąć. Oni poszli na podbój nawet samej pustyni Negev. Pisze, bo pocieszył Pan lud swój, odkupił Jeruzalem. Mówi tu o tym narodzie żydowskim. Pocieszył Pan. Gdy skończył się ten dwójnasób, mówi, cieszcie, cieszcie lud mój. Wysmuknął Pan ramię świętobliwości swojej przed oczyma wszystkich narodów. Tu jest pokazane uwielbienie naszego Zbawiciela, który jest tym ramieniem świętobliwości przed oczyma wszystkich narodów. W zgromadzeniu Izraela i w dalszych dowodach potężnego jego działania, aby oglądały wszystkie kończyny ziemi zbawienie Boga naszego. Nie zawsze będzie plan boski i to zbawienie tylko opowiadane przez garstkę, którzy wierzą. Ale przyjdzie czas, że wszyscy ludzie ujrzą potężne działanie Boże. Odstąpcie, odstąpcie, wynijdźcie z Babilonu, nieczystego się nie dotykajcie. Wynijdźcie z pośrodku jego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo nie z trzaskiem wynijdziecie, ani uciekając pójdziecie. Pójdzie za się Pan przed wami, a zgromadzi was Bóg Izraelski. Tu jest pokazana separacja w żniwie wieku Ewangelii. Odstąpcie, wynijdźcie z Babilonu. To jest i w objawieniu świętego Jana pokazane, że z tego wielkiego Babilonu miał lud wyjść. Nie z tego, który tam był, bo objawienie mówiło, na przyszłość miał być jakiś inny Babilon. I lud Boży miał z tego strasznego Babilonu zamieszania wyjść, tej strasznej niewoli doktrynalnej. Ale mówię, gdy będziecie wychodzić, to się nieczystego, co jest babilońskie, nie dotykajcie. Wynijdźcie z pośrodku jego, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Te prawdy, to jest zew dla tych, którzy poznawszy prawdę, wychodzą poza Babilon. I w nie z trzaskiem wynijdziecie, bo Pan będzie z wami, bo zgromadzi was sam Bóg Izraelski. To zgromadzenie jest tak zgromadzeniem, jak się gromadziło ryby do wielkiego niewodu. I gdy ten niewód miał być wyciągnięty, to miało być rozdzielenie. Stąpcie z Babilonu. To rozdzielenie w daleko większym, precyzyjniejszym znaczeniu jeszcze jest przed nami, gdy wysokie powołanie całkowicie się zakończy. To będzie prawdziwe, bezbłędne rozdzielenie pszenicy od konkolu. Bo bardzo często przez całe dziesiątki lat tego żniwa w równoległości pokazane wielu przychodziło do prawdy. Ale również nie można powiedzieć, żeby jakiekolwiek zgromadzenie było tylko zbiorem samej pszenicy. A przecież będzie taki czas, który bezwzględnie i bezbłędnie tą rzecz, tą separację przeprowadzi. Oto się szczęśliwie powiedzie słudze memu. Wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony będzie. Tu jest mowa o jakimś dziwnym słudze Jehowy, który w wielu miejscach w proroctwie Izajasza jest wspomniany. Jakaś dziwna postać, mówią egzegeci. A my wiemy, kto to jest tym sługą tego Jehowy. Jest to nasz Zbawiciel. Szczęśliwie mu się powiedzie temu słudze. On będzie wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony. A więc jest to sprawa, która częściowo już się stała, ale ludzie o niej nie wiedzą. będzie to przed oczyma wszystkich narodów uczynione. Gdy On będzie uwielbiony przed oczyma wszystkich narodów, wówczas On podyktuje swoje prawa. Będzie czas, gdy On będzie dyktował, a dusza, która się tego proroka słuchać nie będzie, będzie wygładzona z ludu. Jako wiele ich zdumieją się nad Nim, że przemierzła jest nad innych ludzi osoba Jego, a kształt Jego nad synów ludzkich. Tak za się pokropi wiele narodów i królowie przed Nim zatulą usta swe przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czym nie słyszeli, wyrozumieją. A więc tu jest kontrast pokazany między tym strasznym ukrzyżowaniem, między tą boleścią, jaką zaznał ten sługa Jehowy, a tym, co miało być w przyszłości. Wiele się zdumieje. Pisze, zdumieją. Oni muszą zrozumieć, że przemierzła, zeszpecona nad innych ludzi osoba Jego, a kształt Jego nad synów ludzkich. Tak za się pokropi, czyli zadzili wiele narodów. A królowie przed Nim co zrobią? Zatulą usta. Przestaną argumentować na swoje sposoby przeciwko tej osobie. Przeto, że czego im nie powiadano, o innych osobach nawet takich wspaniałych rzeczach nie opowiadano. To o nim usłyszą. I co, że nareszcie, ostatnie słowo mówi, co zrobią? Wyrozumieją. Wiemy, że to będzie nie tylko z naszym Zbawicielem. To będzie również udziałem i Kościoła, który w Jego ślady wstępuje, jakże wspaniale, równolegle tłumaczy apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 17 wierszu. A jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami, rzeczywiście Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli i uwielbieni. A więc to jest los Zbawiciela głowy i równocześnie tych, którzy z Nim są razem spojeni. O którym śpiewaliśmy tak wspaniałą pieśń. O właśnie, gwiazdo jasna i poranna, w Tobie życie prawdy blask. Z Ciebie bije cnót fontanna, w Tobie źródło wszelkich łask. My do tego źródła poszliśmy. To jest nasz baranek Boży Święty. Nie ma granic Jego łaska. Myśmy wstąpili w Jego ślady. Tak. A On nie wzgardził naszą ofiarą. A jeżeli nie wzgardził naszą ofiarą i my za Niego, tak jak śpiewaliśmy, chcemy oddać życie, to jasne jest, że tam, gdzie jest On, tam i sługa Jego będzie. Apostoł Paweł w liście drugim do Tymoteusza również powiada w drugim rozdziale, a 12 wierszu, w taki sposób. Jeśli cierpimy z Nim też, królować będziemy. A jeśli się Go zaprzemy, i co? I On się nas zaprze. Jeśli się Jego nie zaprzemy, to przed nami jest szansa życia. A jak się zaprzemy, a On się zaprze nas przed Ojcem, to kto nas wtedy przygarnie, proszę braci? Czy nie możemy powiedzieć tak jak kiedyś Piotr: Panie, do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A wszyscy ludzie tylko chcieliby te życie posiadać. Dlatego też Pan nasz był zacnie wywyższony. To, co jest o nim powiedziane w liście do Filipensów, przeczytam, bo to jest w ramach naszego tematu, a ten tekst jest bardzo pięknym tekstem. 2 rozdział od 8. I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i ofiarował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesie, i którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak. To jest chwała Syna. A Kościół w tej chwale będzie miał udział i zadziwi się świat nad głową. Zadziwi się i nad jego poniżonym ciałem, gdy ono przyjdzie do wielkiego wywyższenia. Czy zawsze chwałę i zaszczyt muszą poprzedzać cierpienia? Czy zawsze? Nie. Nasz Ojciec Niebieski zawsze posiada chwałę, nieśmiertelność. A czy on cierpiał? A aniołowie dobrzy posiadają chwałę. A czy oni cierpieli, czy za cierpienie tą chwałę otrzymali? Też powiadamy, że nie. Lecz względem Kościoła wieku Ewangelii zasada ta jest właśnie stosowana, że nie pierwej chwała, aż poprzedzą je cierpienia. Lecz pamiętajmy, że te cierpienia to nie są cierpienia przymusowe. To są cierpienia dane jako wielki przywilej. Dlatego też za nie będzie dana nagroda, a nagroda wielka. Tak jak wielce Bóg ocenia tego rodzaju ludzi, którzy chcą wstępować w ślady Jezusa. Nagroda proporcjonalna do boskiego uznania. Dlatego też apostoł Paweł w 2 do Koryntów, a wierszu 11, 12, a 9 mówi tak: ale mi rzekł, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się wtedy więcej chlubić będę z krew kości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. A więc cierpienia muszą być. Musi być słabość. A żeby dopełnienie tego było z mocy Bożej. Dlatego też widzimy tu w tych wierszach chwalebną i wspaniałą demonstrację boskich łask i błogosławieństw w tymże wielkim Mesjaszu, że gdy on będzie wywyższony, to czyż będzie możliwy sprzeciw, tak jak był sprzeciw jemu stawiany, gdy on był człowiekiem? Gdy każde kolano mu się ukłoni, gdy wszyscy książęta, intelektualiści, królowie finansowi, polityczni i inni, wszyscy skłonią przed nim swoje kolana, a nie tylko kolana, jakoby z przymuszu, ale i swoje serca. To będzie wspaniały dzień. My sobie możemy wyobrazić, co to będzie za czas. Gdy ci ludzie, którzy są zahipnotyzowani przez przeciwnika Bożego i swoje wielkie zdolności kierują do spraw tego świata, kształtując jego fizjognomię, gdy ci ludzie odwrócą się od swoich spraw, a uznają tego, który w Biblii opowiedziany jest, tegoż właśnie Jezusa Chrystusa. A my należymy do tych żoni, że wierzymy, że taki czas, takiej wielkiej przemiany będzie. Że oczy ich, którymi teraz nie widzą, widzieć będą. A uszy, którymi nie słyszą, będą słyszeć prawdziwą Ewangelię w słusznym czasie. Będą znać boski charakter, który jest ukazany w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, w tym wielkim Mesjaszu. Dlatego też ten wiersz pierwszy mówi: któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komuż objawione jest? A więc zanim ta chwała będzie wypowiedziana w poprzednich wierszach, to ten tekst nam mówi, że sprawa Pańska początkowo będzie miała bardzo mały postęp. Gdyż będą równolegle rozwijać się fałszywe Ewangelie, które będą miały lepsze powodzenie. Któż uwierzył w kazaniu? Kazaniu jakiemu? Mądremu czy głupiemu? Tak. Apostoł Paweł mówi, że przez głupie kazanie upodobało się Bogu zbawić wierzących. Dlatego też ktoś chce wierzyć. Bardzo mało. Tak kiedyś nie wierzono, jak i dziś też jest mało tych, którzy prawdziwie wierzą. Lecz ktoś powiedział, jak to mało? Przecież takie są olbrzymie masy, taka liczba chrześcijan. Ale my dodajemy chrześcijan jakich? Nominalnych. Którzy czczą Boga i Jezusa tylko wargami. A nawet i kaznodzieje mało przywiązują wagi do samego Słowa Bożego. Tak, mało przywiązują wagi do Słowa Bożego tyczącego się Mesjasza, do Jego cierpienia i do Jego chwały. Oni coraz bardziej tracą wiarę w ten okup, zastępując ten najważniejszy punkt Pisma Świętego swoimi filozofiami, gdzie mieszają prawdę z błędem, z pogaństwem. Dlatego też Pismo Święte mówi, że miały równolegle z prawdami Bożymi powstawać jakie nauki? Nauki diabelskie, mieszanina prawdy i błędu. Któż uwierzył kazaniu naszemu? To mówił już dawno temu apostoł Piotr. I my dziś też możemy powiedzieć, któż uwierzył? W czasie obecności Pańskiej, gdy powiedział, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? A ramię Pańskie komu objawione jest? Ramię Jehowy. Tym ramieniem jest kto? Jezus. Te ramię jest wyciągnięte. W jakim celu wyciągnięte? Do pomocy ludziom wyciągnięte. Kalwaria była miejscem, gdzie to ramię było objawione. To jest grunt, to jest podstawa przyszłego królestwa, gdzie to ramię nabierze potężnej mocy i ogarnie wszystkie narody. Ale któż temu ramieniu, komu objawione jest? Większość w Jezusie widzi tylko palec Boży. A palec to znaczy co? Tylko małe działanie Boże, które dokonuje stosunkowo małego dzieła dla pewnej tylko nieznacznej klasy. Tak, dla pewnej nieznacznej klasy. Tak jak brat zacytował tekst: widzicie, bracia, zaiste powołanie wasze, że niewielu mądrych, niewielu zacnych, niewielu mocnych, niewielu zacnego rodu, ale co mdłego już świata, to wybrał Bóg. I właśnie my, w miarę jak nasze oczy się otwierają, to my rozumiemy, że ten Mesjasz, nie tylko głowa, ale i ciało, będzie potęgą, która ustanowi sprawiedliwość. Bo przecież jak wspaniale brzmią słowa apostoła Pawła: jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym, a jako tacy i dziedzicami. A więc dziedzicami tych wspaniałych obietnic dotyczących objawionego Mesjasza. Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic widzieć nie było, czemu byśmy go żądać mieli. To jest właśnie powód, dlaczego nikt kazaniu nie uwierzył i ramię Pańskie nie było im objawione. To jest powód, ponieważ sposoby Pańskie są odmienne od ludzkich sposobów. Zauważmy, Syn Najwyższego, ten, który kiedyś egzystował w niebie, przyszedł, ale przyszedł w poniżeniu. Tak, w poniżeniu przyszedł. Jak ludzie by rozumieli? W żadnym wypadku w poniżeniu. Powinien przyszedł w potędze. To byłoby według ludzkiego pojęcia. Dlatego też to było powodem dla Żydów, żeby w Niego nie wierzyć. Wyrósł jako latorostka, jako wątła roślinka. Żydzi przyznawali, że Jezus jest z rodu Dawida. Wszak ci ślepi to krzyczeli, Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. Lecz oni mniemali, ogół Żydów, nie ci wyjątkowi, że on był jednym z korzeni Dawidowych, które straciły siłę i żywotność. Dawid miał przecież wiele dzieci. On miał i wiele żon. Mesjasz miał być synem Dawidowym, ale na pewno Żydzi to myśleli, że z linii królewskiej przyjdzie Mesjasz. A tak się stało, że Jezus pochodził też z linii Dawidowej, ale z jakiej odnogi? Z Natana. Dlatego też to była latorostka, ale taka bez siły i żywotności. To był taki korzeń z ziemi suchej. Suchej, z generacji, która nie miała nadziei, żeby z niej się urodził prawdziwy Mesjasz. Czy Mesjasz może z tej generacji pochodzić? Rozumieli, że to będzie żołnierz, że to będzie generał, pełen majestatycznej siły i autorytetu. I to było wielkim zawodem dla Żydów. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi mąż boleści, a świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją. Najwzgardzeńszy, mówią, skądeśmy go za nic nie mieli. A więc to był zawód dla Żydów. On był najwzgardzeńszy. On był odrzucony. Ale nie wszyscy, z wyjątkiem niewielu. Pismo Święte mówi, że on przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli. Ale którzy go przyjęli, to było ich mało. Tym dał moc, aby się stali synami Bożymi. To było dla Żydów. A dla Rzymian? Dla Rzymian to był człowiek niegodny większej uwagi. Najwzgardzeńszy, najpodlejszy. Mąż boleści. Pismo Święte mało mówi i nie mówi, że Jezus się dużo śmiał. Natomiast Pismo Święte mówi, że on był co? Raczej smutny, a nawet i płakał. To był mąż boleści. Świadomy niemocy. Niemocy czyjej? Świadomy niemocy ludzkiej. I świadomy również tego, że on w tym życiu nie miał królować. On świadomie wiedział, że jego wszelkie wpływy zostaną zniweczone. i jako zakrywający twarz swoją. A zakrywać twarz każdy musiał, który był trędowaty. Zakrywał twarz i z daleka stawał: uważajcie na mnie, bo ja jestem trędowaty, nie zbliżajcie się. Tak i on dla nich też był trędowaty. Najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. Nawet troszkę uszanowania nie miał. To jest punkt widzenia, jeżeli chodzi o całość. Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od... Starty jest dla nieprawości naszych. Kaźni pokoju naszego jest na nim, a sinnością jego jesteśmy uzdrowieni. Patrzmy, ile naszych słabości znajduje w nim swoje dopełnienie. Co to wszystko miało znaczyć? Czemu król chwały i dziedzic był mężem boleści i dotknięty niemocą? Ponieważ ten tekst mówi, że on niemocy nasze nosił, że boleści nasze wziął na siebie, a sinność, którą on doświadczył, sinność razów, które na niego spadły, i sinność śmierci, to jest sinność czyja? Nasza. A więc proszę braterstwa, i śmierć nasza też jest właśnie w tym wierszu pokazana. Występki nieprawości, bo Pismo Święte mówi, że on sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych. Zraniony dla występków naszych. Kaźni pokoju naszego jest na nim. Jakiego pokoju? Niepokoju z Bogiem. On ten pokój miał przywrócić. Kara za ten niepokój, który został przez grzech wprowadzony, na niego spadła i on ten pokój z powrotem ma zaprowadzić. Ale pamiętajmy, że to będzie pokój z Bogiem. Najważniejszy pokój, który człowiekowi grzesznemu jest potrzebny. Pokój sumienia. Bo jak człowiek będzie miał pokój sumienia i pokój z Bogiem, to choćby go wszyscy ludzie potępili, to on w sercu jest jaki? Szczęśliwy. On śpiewać chce, on się radować chce, bo wie, że go Bóg nie potępia. A Jezus Chrystus właśnie umarł, żebyśmy tą radosną pozycję serca mieli. Jeżeli nas wstyd ogarnia za nasze grzechy, jakie uczyniliśmy, to niech na nasz umysł przyjdzie ta świadomość, że był ktoś, który nasz grzech wziął na siebie i swoją sprawiedliwość dał komu? Nam. A jego sprawiedliwość to jaka jest? On był święty, niewinny, odłączony od grzeszników. Nie inną sprawiedliwość nam daje, ale swoją własną. Tak. To jest wielki dar. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili. Każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył na nieprawości wszystkich nas. A więc tekst natchniony mówi, że wszyscy zeszli na bezdroża. Wszyscy, począwszy od Adama, a nawet i potomstwo Abrahamowe, czy nie zeszło na bezdroża? A przecież im była ukazana droga. Dany był im Mojżesz, dany był im zakon. To była owczarnia ludu izraelskiego. A nasz Zbawiciel przyszedł jako ten dobry pasterz. Wziął nasze niesprawiedliwości na siebie. Bo zejście na bezdroża to był grzech. To było wyrzucenie z raju. A Izrael, gdy zeszedł na bezdroża, to co go spotkało? Rozpędzenie między wszystkie narody. a Jezus Chrystus wziął grzech i wszystkich ludzi, którzy zgrzeszyli w Adamie, a narodu żydowskiego grzech osobno wziął na siebie, czy nie? Też wziął. Bo specyficzny sposób śmierci, jaki on doświadczył, to jest na drzewie krzyża była to śmierć za naród żydowski, za przeklętych ludzi w zakonie. Bo jest powiedziane przeklęty, który wisi na drzewie. Przeklęty przez zakon. Dlatego też wiemy, że obecnie w wieku Ewangelii jesteśmy w stanie zrozumieć to, że Jezus takim był właśnie poniżonym i niezrozumianym dla nas. Żydom trudno było to zrozumieć, ale my żyjący już po złożeniu okupu, my żyjący już po przyjęciu tego okupu przez Ojca, my, którzy żyjemy już po wniebowstąpieniu naszego Zbawiciela i zastosowaniu tej ofiary za nas, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na apostołów, a z apostołów na dalsze szeregi Kościoła aż do dzisiejszych czasów. Dlatego też mocą tego Ducha Świętego, którego nam Pan dał, oczy naszego wyrozumienia coraz bardziej się otwierają i rozeznajemy coraz więcej głębokość boskiego charakteru, jego wspaniałych obietnic i mamy w ten rozkosz, zastanawiając się nad tym. Dla Żydów to były trudne rzeczy do zrozumienia, ale gdy nas Zbawiciel głosił rzeczy trudne też do zrozumienia, to do swoich uczni na osobności im powiedział zawsze coś takiego, co ich wielce pocieszyło. Wam dano tajemnicę Królestwa Bożego, ale onym nie dano. Aby nie uwierzyli, aby nie przyszli i aby nie byli uzdrowieni. Bo uzdrowienie dla tych, co wiary nie mają, będzie w przyszłości. Ale w wieku Ewangelii to jest tylko dla tych, którym dano. Tak, jeśli nasze serca będą zgodne z wolą Bożą, to dane nam będzie jeszcze więcej niż to, co mamy. Ale jeśliśmy zrozumieli, kim jest dla nas Zbawiciel, to cieszmy się, bo to nam dano. A to jest bardzo radosna sprawa. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. Widzimy, że wypełnienie się dokładne tego tekstu było w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Gdyby nasz Zbawiciel chciał się bronić argumentowaniem, to patrzmy, jakby wyglądali ci wszyscy, którzy na Niego skarżyli. Bo przecież ten tekst mówi, że jako owca był wiedziony przed tymi, którzy ją strzygą. Oniemiał i nie otworzył ust swoich. A czy nie mógł otworzyć? Jak wyglądaliby nauczeni w piśmie i faryzeusze, gdyby Jezus otworzył swoje usta w tym momencie, gdy On miał złożyć swoją ofiarę? Jak wyglądaliby faryzeusze? Jakby wyglądał najwyższy kapłan i ci wszyscy doktorzy zakonu? A jakby wyglądał Piłat, jakby nasz Zbawiciel chciał jego sumienie objawić? I ci wszyscy żołdacy, którzy go po twarzy bili i zgraja cała żydowska, musieliby się ugiąć przed jego wymową. On bez ruszenia palcem, proszę braterstwa, odniósłby wielkie zwycięstwo. Bez użycia mocy, jaką posiadał. Bez legionów anielskich, jak powiedział Piotrowi, włóż miecz w miejsce jego. Bo którzy mieczem wojują, to przeważnie od miecza giną. Pismo Święte mówi, że on oniemiał, nie otworzył ust swoich. Co prawda, to Jezus również odpowiadał. Czy nie odpowiadał przed Piłatem? Odpowiadał. Czy nie mówił, gdy go sądzono? Był bardzo wstrzemięźliwy w tych wypowiedziach, ale mówił. Co to znaczy oniemiał? Oniemiał, na ile to tyczyło prośby lub jakiejkolwiek próby uchronienia siebie od śmierci. Mógł apelować? Mógł tłumaczyć się, że on nie jest godzien tej śmierci? A przeciwnie, on powiedział Piotrowi, żeby włożył miecz na miejsce jego, bo zaraz dodał, izali nie mam pić kielicha tego, którego mi nalewa ojciec. A więc widzimy, jeżeli to był kielich od ojca, to jakżeż on miał otworzyć usta, żeby go ktoś tutaj bronił? Jak on miał bić w tych, którzy go sądzili? On musiał tak uczynić, żeby im się wszystko udało, bo tak sobie życzył ojciec. Czy pod tym względem nasz Zbawiciel nie jest wzorem dla nas? Poddanie się boskiej opatrzności to jest wyrazem wiary. I to jest właściwy triumf, jaki w tym życiu możemy uczynić na wzór Jezusa. Pamiętajmy, że Ojciec nasz niebieski nie błądzi i On miłuje tym, którym taką drogę stwarza. On pomimo wszystko czuwa i nie dozwoli na duże trudności i za duże chłosty. I jeśli on synowi zgotował taką drogę, to to jest nauka również i dla nas, żebyśmy również tak jak on potrafili cierpieć chętnie i radośnie. On w sercu to się radował. Z więzienia i z sądu wyjęty jest przetoż rodzaj jego, któż wypowie, albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego. Z więzienia i z sądu wyjęty jest. Lepsze tłumaczenie mówi, opresją i sądem zabrany był, a to znaczy śmierć poniósł. Opresja to znaczy niesprawiedliwość ludzka, ucisk, przemoc. Lecz sądem boskiej sprawiedliwości, o ile to tyczyło Boga, bo ta śmierć była dobrowolna. Z jednej strony ludzka opresja, a z drugiej strony sąd czyj? Boży. Bo przecież prorok mówi, że on dla przestępstwa ludu mojego był wydany. Prorok tak jakby stał pod tym krzyżem, jakby towarzyszył Jezusowi, on opowiada. To wszystko. To było wspaniałe natchnienie i wspaniałe proroctwo. Prorok mówi, rodzaj jego, któż wypowie? To jest pytanie. Albowiem wycięty był z ziemi żyjących. To znaczy, któż by przypuszczał, że Chrystus będzie miał potomstwo, dzieci? Któż powie, że z niego jakiś rodzaj będzie? On się na śmierć nadaje, nie żeby przedłużać jego generację. On wycięty był z ziemi żyjących. On był wycięty i jego dzieci razem z nim. Jego rodzaj któż wypowie? Kto będzie przypuszczał, że on będzie miał dzieci? Kto będzie przypuszczał, że w końcu... to co po tym człowieku można się spodziewać? I może, czy możemy winić Żydów, że nie mieli rozeznania w tej sprawie? Nie możemy ani Żydów winić, ani innych ludzi na tym świecie, bo tą rzecz, tą tajemnicę ukrytą mogli zrozumieć tylko ci, którzy są w społeczności z Bogiem i tą tajemnicę rozumieją. Ci, którzy są Bogu posłuszni, poświęceni,
którzy mają Ducha Świętego i nim są oświeceni, mogą zrozumieć plan boskiego działania. Oni się rozkoszują boskim postępowaniem. Wiadomo, proszę braterstwa, że nasz Zbawiciel umarł za przestępstwo ludu, tak jak ten tekst ósmy mówi. Dla przestępstwa ludu mojego. Bo przecież apostoł Jan mówi, dziateczki, nie grzeście. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika, który jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego. Choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. To są szczegóły i okoliczności, aby ten Zbawiciel, Odkupiciel mógł być lepiej poznany. Tak, nawet kwestia jego grobu, jego sposobu pochowania jest tutaj podana. Inne tłumaczenie podaje, jemu grób naznaczono z bezbożnymi, a on pochowany jest u bogatego. I to się spełniło. A któż to był tym bogaczem, który go w swoim własnym grobie pochował? Jan z Arymatei. Przepraszam, Józef z Arymatei. Pisze, chociaż zdrada nie znaleziona jest w usta jego. To znaczy, że nie wzbogacił się podejściem lub wyzyskiem bliźniego. Przeciwnie, jeśli chodziło o tą sprawę, to faryzeuszy, którzy uciskali i zagarniali domy wdów, to potrafił odpowiednio napiętnować. Tak ci się, Panu, podobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a co się podoba Panu przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało. Tak upodobało się Panu. Choć te rzeczy na pozór są niesprawiedliwe, niemądre i przeciwne od tego, czego ludzkość spodziewała się, to jednak Pismo Święte mówi wyraźnie, że tak się upodobało Panu. Tak. Jeżeli się Bogu tak upodobało, to proszę braterstwa, byłoby pytanie, czy my moglibyśmy żądać tych cierpień za nas? Czy Bóg mógł nawet żądać od Jezusa tych cierpień? Gdyby żądał, też nie byłoby sprawiedliwością. A u Boga byłoby niemożliwością żądać od Jezusa takich cierpień. Lecz możemy zauważyć, że upodobało się Bogu dozwolić, aby ten jednorodzony zademonstrował swoją wierność aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. A żeby to było chwalebnym wynikiem, tak jak tekst mówi, aby położywszy ofiarą duszę swą, ujrzał nasienie swoje, drugie, przedłużył dni swoich, trzecie, a to, co się podoba Panu przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało. A więc tu jest pokazany cel boski dozwolenia tych trudności na Jezusa. Aby było chwalebnym wynikiem dla samego Jezusa i dla ludzkości. Bo Syn przez to miał osiągnąć największą cześć, chwałę i nieśmiertelność. Ludzkość miała osiągnąć życie, a to wszystko w ręce Jego było dane, ażeby wszystkie zarysy boskiego planu przez Jego ręce były wykonane za to, że Panu się upodobało dozwolić na Niego, a On to dobrowolnie przyjął. Ale Bóg nie zażądał, tylko dozwolił, a jednorodzony zademonstrował tak na swoją korzyść, jak i na korzyść wszystkich. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój. bo nieprawości ich on sam poniesie. Z pracy duszy swojej ujrzy owoc, którym nasycon będzie. Ojciec wiedział, że wiara jej posłuszeństwo będzie obficie wynagrodzone. A dusza jego jest dana za grzech Adama i całej ludzkości. Owoc duszy swojej, owoc agonii duszy swojej będzie, że tak powiem, wynagrodzona. Wielkim triumfem za ucisk i za cierpienie, które on przeszedł za nas. Jest tu w tym wielka nauka, że wszystko, na co Bóg dozwala, choćby było i najcięższe dla człowieka, to musi posłużyć ku czemu? Ku dobremu. Nie tylko dla tego, który jest doświadczany, ale i dla drugich też. Wszystko posłuży ku dobremu, to mówi apostoł Paweł. Mówi, jeśli z nim cierpimy, to te dobro będzie, z nim też będziemy uwielbieni. Agonia dusz naszych będzie też wynagrodzona, jak wynagrodzona była Jezusa Chrystusa. I chociaż w czasie, gdy Jezus wycięty był z ziemi żyjących, nikt nie mógł wypowiedzieć jego rodzaju, czyli jego nasienia, jego potomstwa, to jednak on ujrzy nasienie swoje, odkupioną i udoskonaloną ludzkość, która przy końcu tysiąclecia odziedziczy wszystkie rzeczy stracone przez Adama, a odkupione i przywrócone przez Jezusa Chrystusa, którego Adama. Bo znajomością swoją wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój. To jest ważny szczegół, proszę braterstwa, znajomością wielu usprawiedliwych. Jeśli chodzi o Adama, to Adam był słaby, z braku znajomości. On nie pojmował potęgi Bożej, ani jego charakteru nie pojmował. Adam mniemał, że jego nadzieje zostały już pogrzebane, radość i wszystkie przyjemności stracone. Gdy Ewa zgrzeszyła, to już pewno wszystko się i dla niego też skończyło. Adam był beznadziejnym co do jej podniesienia. On nie wiedział, w jaki sposób ona może być podniesiona. I co do własnego szczęścia w przyszłości, przeto widział z braku znajomości Boga przed sobą tylko pustkę i ciemność. Dlatego też popełnił, powiedzmy, tak zwane samobójstwo. Przeciwnie, Jezus Chrystus znał Boga. On pamiętał chwałę, jaką kiedyś posiadał jako Logos. I on, Boga znający, ufał mu niechwiejnie i do końca wytrwał, wiedząc, że ten Bóg to jest istota, która z każdej sytuacji znajdzie wyjście szczęśliwe. Dlatego też znajomość Pana uzdolniła go znosić doświadczenia. Jego znajomość plus jego doskonałość fizyczna i umysłowa uzdolniła go do wykonania wszystkich wymagań poświęcenia, jakie uczynił, gdy powiedział, oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie. A skutkiem tej świadomości, skutkiem tej znajomości Pana, wielu usprawiedliwi, da usprawiedliwienie dla wielu, da odkupienie w Adamie i jego całego rodzaju. Przecież nasz Zbawiciel dla wystawionej sobie radości podjął krzyż i wzgardził stromotę. Tak, to była wielka radość czynić wolę Bożą. Chociaż może jeszcze nie wszystko rozumiał, co ta wola Boża zawiera, ale on wiedział, że jak Bóg sobie życzy, żeby taka droga była, to ona musi być nadzwyczaj mądra na samym końcu. A więc znajomość jest bardzo ważna. Powinniśmy wzrastać w łasce i znajomości Znajomość Boga jest ważna i znajomość Syna jest ważna. Bo Jezus powiedział, że to jest żywot wieczny, aby Ciebie poznali prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Tak, ważna jest to znajomość, bo ona jest dla nas żywotem wiecznym. Znajomość jest pożądana, lecz pamiętajmy, że wszelka znajomość, jaką byśmy nie wzięli, która jest przygotowana przez wszechmądrego Boga i złożona w naszym Zbawicielu, skarbnicy mądrości, umiejętności, to ta mądrość bez serdecznego posłuszeństwa i społeczności z Bogiem nie jest wystarczająca. Gdybyśmy znali wszystko, a nie znalibyśmy ducha miłości, który jest w Bogu i w Synu, to wszystko byłoby jakie? Próżne i niewystarczające. Tak jest, to jest prawda biblijna. Pismo Święte zaleca nam znajomość. Znajomość długości, wysokości, głębokości. Znajomość prost, której nie należy lekceważyć. Ale przy tym wszystkim to powinna być znajomość tej wielkiej, tego wielkiego serca, jakim jest Bóg i Jezus Chrystus. Przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami. Korzyść z mocarzami. Przetoż mu dam dział dla wielu. Tu jest powiedziane z wielkimi. Dział z wielkimi. Proszę braterstwa, to słowo hebrajskie ukazuje nam jedną szczególną, potężną prawdę. Że Bóg mu dał dział z kim? Z samym sobą. Z Ojcem na stolicy usiadł. I usiadłem z Ojcem na stolicy Jego. A więc Jezus otrzymał dział ze swoim Ojcem na stolicy. Ale On się może dzielić z tym wielkim zaszczytem, z jakimiś mocarzami. A co to są za mocarze? Z jednej strony, co słabego wybiera Bóg, ale ci słabi według świata, to nie, niestety przed Bogiem muszą być mocarzami. A Pismo Święte mówi, że nie ten jest mocarz, który rozkazuje drugim, ale jest mocarz tym, który panuje komu, czemu? Sercu swojemu. Jeżeli będzie tak panował jak ten mocarz Jezus Chrystus nad swoim sercem, jeżeli będzie naśladował go i będzie takim zwycięzcą, to wówczas Jezus podzieli się z nim swoimi zapracowanymi triumfami. Jest to wspaniała myśl, że pomimo naszych słabości, proszę braterstwa, jakie posiadamy, możemy przezwyciężać wszystko przez tego, który nas umiłował i odkupił. Tak, nie sami w sobie zwycięzcami jesteśmy, ale Jezus Chrystus nam w tym zwycięstwie dopomaga. Gdy wtedy dostrzegamy swe słabości i braki, wtedy zrozumiewamy moc więcej i doskonałość naszego Zbawiciela. Tym więcej stajemy się silni w wierze, ufności, miłości. A Jezus Chrystus, nasz mocarz, jest dla nas wszystkim, tak jak apostoł Paweł mówi, początkiem i końcem. Tak i amen. Już teraz mamy dział z Jezusem Chrystusem. Nie patrząc na ten przyszły dział, który jest przed nami przestawiony. Już teraz jesteśmy przeniesieni z śmierci do żywota. Już teraz jest nam obiecane i żyjemy jako dziedzice Boży i współdziedzice Chrystusowi. A dopełnienie tego działu, który nam Jezus da, leży poza grobem, poza naszym zmartwychwstaniem. Dlatego też tu jest na samym końcu podana przyczyna całej tej sprawy, tego zwycięstwa. Ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. A więc wielkość Jezusa i tych mocarzy leży w tym fakcie, że on wylał na śmierć duszę swoją. Wylał na śmierć. To jest jasne. On nie był nieśmiertelną istotą, ale przestał za nas egzystować. Wylał na śmierć. I z przestępcami był policzony. On był ze złoczyńcami ukrzyżowany. To jest też następny fragment tej wspaniałej fotografii. On grzech wielu odniósł, bo on niewinny umarł na krzyżu, a za przestępców się modlił. Chociaż tekst w Nowym Testamencie nic nie mówi, że on za przestępców się na krzyżu modlił, ale w jednym miejscu pisze, że gdy go przybili do krzyża, to pisze, ten największy ból, jaki człowiek zaznaje w chwili do przybicia i zawieszenia, to on powiedział, Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale ten tekst upoważnia nas, że te słowa mogą być prawdziwe, a przynajmniej takie było jego usposobienie serca, bo on nie złorzeczył, ale do końca wytrwał w tej wierze jako zwycięzca. Dlatego też widzimy, proszę braterstwa, że on z przestępcami był policzony. A nam się należało jako przestępcom śmierć. I to suma tego wszystkiego jest, co Bóg w ogólnej zasadzie swojej wypowiedział. Że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Jezus musiał przelać swoją krew. Czy bez okupu mogłoby być uwolnienie i przyszła chwała i zamanifestowanie tej wspaniałej ręki Bożej, ramienia Pańskiego? On musiał najpierw zakosztować śmierci, a to mogło się stać dopiero dzięki temu, że wylał na śmierć duszę swoją. A więc wszystko, co dobre w Piśmie Świętym obiecane, zawisło od śmierci i od zwycięstwa naszego Zbawiciela. Bo Jezus, jak apostoł Paweł mówi, jest naszym wodzem i dokończycielem. Jeżeli On jest naszym wodzem i dokończycielem, a w Jego ofierze kryje się tak wspaniała przyszłość, dlatego też, chociaż z Jezusem Chrystusem współczujemy i smutni jesteśmy, że takie cierpienia przeszedł, to serca nasze radują się, że te cierpienia już przeszły, a to, co zostało, to zostało radość z Jego zmartwychwstania, radość z naszego usprawiedliwienia i radość z tego, że wszyscy będą mogli jako nasienie, jako dzieci Jezusa i Kościoła w przyszłości otrzymać żywot wieczny, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę. Na tym kończę.
Kończymy pieśnią za numerem 331.
obecnie pochylimy czoła się przed tronem naszego Ojca Niebieskiego
i podziękujemy Mu wspólnie modlitwą Pańską.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie opuszczaj nas pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Jeszcze zaśpiewamy na zakończenie hymn z Ewangelii Jana 3:16. Albowiem...